drodzy braterstwo. Słyszałem, że nie do końca słychać to, co mówię. Niestety mam taki głos trochę przytłumiony. Nie mam mikrofonu, więc przepraszam, jeżeli ktoś nie dosłyszał. Ale niestety nie będę krzyczał, bo to jest takie zupełnie nienaturalne. Ale postaram się troszeczkę głośniej mówić. Tak jak powiedziałem, pierwszy temat był bardziej związany z taką negatywną stroną chrześcijańskiego życia, mianowicie z grzechem, z potrzebą świętości. Dla części ludzi nie jest to miłe, dlatego że nie bardzo lubią, jak mówi się o grzechu, ale wydaje mi się, że to jest też strona naszego chrześcijańskiego życia, którą powinniśmy wziąć pod uwagę. Natomiast drugi wykład wydaje mi się, że będzie trochę bardziej pozytywny, ponieważ chciałem mówić o w pewien sposób może o zwycięstwie w życiu chrześcijanina. I oparłem go o list do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety 28-29, list do Kolosan, pierwszy rozdział 28-29. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie we mnie działa, tak napisał apostoł Paweł, zgodnie z przekładem Biblii Tysiąclecia, nie Biblii Warszawskiej, tylko Biblii Tysiąclecia. Temat ten zatytułowałem Gedeon, czyli o tym, jak prowadzić wojnę. Na historię ze Starego Testamentu możemy spojrzeć w różny sposób. Możemy popatrzeć na historię ze Starego Testamentu jako na coś historycznego, co się stało, przeczytać o tym, dowiedzieć się, zostać poinformowanym. Możemy też spojrzeć w drugi sposób, mianowicie w sposób taki, który jest części z nas bardzo bliski, myślę, a więc na zasadzie typu i antytypu. Jakaś tam historia przedstawia typ i przedstawia antytyp. Ale możemy też spojrzeć w trzeci, inny sposób. Niekoniecznie jako na coś historycznego tylko, co się gdzieś wydarzyło i już o tym zapomnieliśmy. Niekoniecznie jako na typ i antytyp, ale na pewnego rodzaju ilustrację, w której są pokazane pewnego rodzaju elementy, które, co tutaj dużo mówić, są dla nas jakąś nauką, zachętą, być może inspiracją. I w taki sposób chciałem spojrzeć też na niektóre rzeczy związane z Gedeonem. Nie jako typ antytyp, tylko jako pewne rzeczy, które po prostu wydaje mi się, że pasują do historii życia większości z nas, chrześcijan, jakie tutaj na ziemi prowadzimy. Czy tak będzie, sami zobaczycie. Być może odniesiecie do swojego życia, być może nie. Historia Gedeona opisana jest w Księdze Sędziów. Zaczyna się w 6 rozdziale i będę chciał przeczytać parę fragmentów i troszeczkę o nich powiedzieć. Sędziów, 6 rozdział, wersety od 1-6 i te teksty brzmią tak. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midianczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie i warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianczycy i Amalekici i ludzie ze wschodu i napadali ich. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. I nie zostawiali w Izraelu żywności ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku. Tak, iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy Izrael bardzo przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. Tak się zaczyna ta historia. Pierwszy werset mówi o tym, że synowie izraelscy czynili zło i za to ich spotykało to, co ich spotykało. To zło, które przewija się, praktycznie rzecz biorąc, w całej historii Izraela do pewnego momentu, to było bałwochwalstwo. Jeden z największych grzechów, które można było uczynić. I Bóg mówił, że w momencie, kiedy tego rodzaju rzeczy będą czynić, kiedy będą bałwochwalcami, będą ich spotykały pewnego rodzaju kary. I tak rzeczywiście było. Bałwochwalstwo towarzyszyło Izraelowi praktycznie rzecz biorąc od początku istnienia tego narodu. Pamiętamy, kiedy się zaczęło? Historia złotego cielca. I to był w zasadzie początek tego narodu, ale potem tak naprawdę można powiedzieć, że cały czas trwało. Jeśli chodzi o pustynię, no to pustynia była takim specyficznym czasem, ta 40-letnia podróż po pustyni, kiedy rzeczywiście nie było tam okolicznych narodów, no i można było powiedzieć, że przez większą część byli od tego bałwochwalstwa, różne inne grzechy popełniali, ale akurat bałwochwalstwo nie było aż tak największym problemem. Ale problem zaczął się, jak weszli do ziemi obiecanej. I wtedy to już była równia pochyła. Niemal każde bóstwo, ponieważ nie wygnali tych Kanonejczyków, których mieli wygnać, niemal każde bóstwo robili sobie jakiś posąg temu bóstwu i oddawali mu cześć. Czasami zamieniali Boga prawdziwego, Boga Jahwe, na jakiegoś innego bożka, a czasami czcili Boga Jahwe i wszystkich innych bogów naokoło. Czasami bywało tak, że nawet dochodziło do dziwnych rzeczy, kiedy czcili to, co na samym początku było dobre, a potem przestawało być dobre. I tak było na przykład z wężem, którego Bóg polecił zrobić po to, żeby leczyć Izraelitów od tych węży, które ich kąsały. Pamiętamy tą historię. Wtedy ludzie, którzy się popatrzyli na tego węża wyniesionego na supie, byli uzdrawiani, byli wyleczeni. Pamiętacie, braterstwo, ile lat ten wąż przetrwał? 700, około 700 lat. Nie liczyłem tego dokładnie, ale przez 700 lat ten wąż towarzyszył Izraelowi. I co ciekawe, potem zaczęto tego węża czcić. Zaczęto oddawać mu cześć. Stał się też pewnego rodzaju sidłem dla Izraela. Nazywali go Nehusztan. Spalali mu kadzidło przez te 700 lat. Aż wreszcie Hiskiasz się zdenerwował i zrobił reformę. Postanowił odejść od grzechów Izraela i rozkruszył tego węża, rozbił go na kawałki. Okres sędziów i królów to, tak jak wspomniałem wcześniej, to taka huśtawka. Najpierw było odejście od Boga, potem jakieś prześladowania, jakieś kary od okolicznych narodów albo od Filistynów, pokuta, znowu odejście od Boga i tak praktycznie rzecz biorąc cały czas w kółko. Dopiero od momentu, kiedy Izrael został wyrzucony do Babilonu, możemy zaobserwować, że dał sobie radę z bałwochwalstwem. Kiedy Izrael wrócił z Babilonu, historia milczy o tym, że jakikolwiek problem z bałwochwalstwem Izrael wtedy miał. Wyciągnęli wnioski z tego, co ich spotkało i rzeczywiście no, odrobili lekcje, jak się dzisiaj mówi. Potem wpadli w inne grzechy. Jak Pan Jezus przyszedł, to widać było, że Żydzi no, niestety grzeszyli, ale grzeszyli w inny sposób. Problemu z bałwochwalstwem jednak już od czasu powrotu do Babilonu nie mieli. I historia Gedeona to jest historia właśnie jednego z takich momentów, kiedy jest źle w narodzie izraelskim, kiedy znowu Izrael tradycyjnie odwraca się od Boga, czci kogoś innego, napadają ich narody, tak jak tutaj czytaliśmy przed chwilą. Izrael nic nie może zrobić. Jest przestraszony, przerażony, zepchnięty praktycznie rzecz biorąc do podziemi i nic nie może zrobić, bezradny kompletnie. W tym momencie pojawia się postać Gedeona. Wersety od 11 do 13 to są jedne z chyba pierwsze wersety, które właśnie o Gedeonie mówią. Moim zdaniem są to wersety bardzo ciekawe. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra. Swoją drogą ciekawy czas. Przychodziły aniołowie, siadały pod dębem. Ludzie to dostrzegali, widzieli. My byśmy się przerazili chyba, nie? Tak mi się wydaje, jakbym anioła zobaczył, to bym się przestraszył, przeraził. Ale reakcja Gedeona też jest ciekawa, jeszcze za chwilę o niej powiem. I usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Jaasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie te cuda jego, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Nie wiem jak wam, ale dla mnie ta reakcja Gedeona jest taka trochę dziwna. Tak jak wspomniałem, gdyby mi się dzisiaj anioł ukazał, to pierwsze co bym zrobił, to bym się przestraszył. Zresztą nawet chyba Daniel opisuje, że jak mu się ukazał anioł pański, to padł jak nieżywy i chyba tak było, dobrze mówię. Natomiast Gedeon, anioł mu się ukazał, a on do anioła jak równy z równym. Anioł mu mówi pewne słowa, że coś zrobi, a Gedeon: Za pozwoleniem, panie mój. I od razu wchodzi z nim w polemikę. Odważnie. Ciekawe jest to, że Gedeon przechodzi od razu do meritum. Jeżeli anioł mu mówi, że coś się stanie, to mówi: Przepraszam bardzo, ale jak to ma się stać? Gdzie jest Bóg, o którym tyle mi opowiadamy? Pierwsze jego słowo. Od razu jego myśli zwracają się w kierunku Boga. I tak sobie myślę, że to jest piękna postawa. Ponieważ widać, że w Gedeonie była pewnego rodzaju, nie było w nim jakiejś obojętności. Bo gdyby była w nim obojętność, to by się zapytał tego anioła: Co ci chodzi, a dlaczego tutaj jesteś, a może mi coś tam wytłumaczysz? A on od razu do tego anioła z pretensjami nawet. Gdzie jest ten Bóg, o którym mówisz, że mi pomoże? I myślę sobie, że Gedeon o tym rozmyślał. Sprawy Boże były dla niego istotne i sprawy Boże były dla niego ważne. Pewnie dla części Izraelitów to, czy byli tam Kananejczycy, Midjańczycy, czy ktokolwiek inny, było totalnie i kompletnie nieważne. Ale byli też ludzie, którym ich ziemia była, dla nich była cenna. Ta ziemia, w której żyli i pewnie tą ziemię kochali. Na jednym z filmów amerykańskich, to był film pod tytułem Snajper, słyszałem takie zdanie. Człowiek powiedział, wyjechał do Iraku, nie to, żebym pochwalał to, co zrobił, ale to było ciekawe to, co on powiedział. Wyjechał do Iraku po to, żeby walczyć z Irakiem w tej wojnie słynnej, amerykańskiej, i jeden człowiek go pyta: Dlaczego to robisz? Przecież zgłosiłeś się na ochotnika, mogłeś zostać tutaj w Ameryce, nie musiałeś wyjeżdżać do Iraku. A on powiedział takie słowa: Bo kocham ten kraj. Jest to kraj, za którego warto oddać moje życie i będę go bronił do ostatniej mojej kropli krwi. Coś takiego powiedział. Nie, żebym był jakoś bardzo szczególnie zakochany w Ameryce, no ale to był Amerykanin, więc było to dla niego istotne. Gedeon był takim patriotą, takim duchowym, można rzecz powiedzieć, patriotą. Dla niego jego ziemia była cenna. Widać było, że bolał nad tym, co tam w tym Izraelu się dzieje i że takie ciężkie rzeczy na niego przychodzą. I kiedy pojawił się ten anioł, to wszystko to od razu z niego wypłynęło. I pamiętam, kiedyś był u nas też z wykładem Michał Targosz i zwrócił uwagę na Mateusza Lewitę wtedy, kiedy Pan Jezus go powoływał. Pamiętam tego słowa do dziś, bo były to one też dla mnie takie przekonujące i symptomatyczne, że są niektórzy ludzie, którym wystarczy powiedzieć, albo inaczej, są ludzie, którym można głosić Ewangelię 1000 godzin, 1000 dni i nic do nich nie dotrze. A są ludzie tacy, którym wystarczy powiedzieć jedno, dwa słowa i od razu reagują na tę Ewangelię. Jeżeli znacie taki przykład, taką osobę jak Piotr Stępniak, to jest dosyć znana osoba, on jest akurat z kościoła ewangelicznego, ale to jest były gangster. nawet był taki program z jego udziałem, byłem gangsterem w telewizji. Chłopak, który się nawrócił. Bardzo grzeszne życie prowadził, naprawdę bardzo grzeszne. Teraz wykonuje bardzo dobrą robotę, bardzo dobrą pracę. Jeździ po różnego rodzaju szkołach, gimnazjach, przestrzegając ludzi przed narkotykami, przed złym życiem. Mówi świadectwo o Jezusie, o tym, czego dokonał w jego życiu. Ale ciekawe jest to, jak on się nawrócił. Wystarczyły jedne słowa wtedy, kiedy był w więzieniu, on był wtedy chory na raka i przyszedł do niego drugi człowiek nawrócony i powiedział mu 3 słowa, Jezus cię kocha, nic więcej. Piotr go pobił za to, że mu powiedział te 3 słowa, ale mówił, że tej nocy nie mógł zasnąć. Cały czas w tyle jego głowy były słowa Jezus cię kocha, Jezus cię kocha, Jezus cię kocha. Koniec końców się nawrócił, to nawrócił się bardzo szybko i nie było to nawrócenie takie płytkie, bo czasami też się takie osoby zdarzają, które niby to się nawróciły, a potem ich życie, jak człowiek się patrzy na ich życie, to jest jeden wielki dramat. Ale z Piotrem jest rzecz inaczej. To rzeczywiście jest człowiek, który faktycznie się nawrócił. Z Mateuszem Lewitą było dokładnie to samo. Przychodzi do niego Pan Jezus i mówi, po polsku są to 3 słowa, w Grece są chyba 2, nie pamiętam w tej chwili, ale to jest mało istotne, ale mówi do niego tylko to, pójdź za mną, nic mu nie tłumaczy, i Mateusz idzie. I Michał, kiedy o tym mówił, to powiedział tak, mogło być tak, że Mateusz był człowiekiem, to był lewita, to był człowiek, który pobierał cło, i był bardzo dobrze ustawiony w swoim życiu, bo wtedy być celnikiem to była wielka sprawa. Człowiek miał dużo pieniędzy, ale jednocześnie był to zawód podły pod takim względem, że był to zawód związany z bardzo wielką nieuczciwością. I mogło być tak, że on czekał, w środku czekał tylko, aż ktoś przyjdzie i go z tego życia wyrwie, wyciągnie. I wystarczyły mu 3 słowa, pójdź za mną i idzie. Nikogo się nie pyta, rzuca wszystko, poświęca całe życie i idzie. I wyobraźcie sobie, drodzy braterstwo, że Mateusz, gdyby wtedy nie poszedł za Jezusem, gdyby powiedział, wolę to żyć, nigdy nie przeczytalibyśmy Ewangelii Mateusza, bo on ją napisał. Pewnie byśmy przeczytali Ewangelię kogoś innego, ale nigdy byśmy nie przeczytali Ewangelii Mateusza. Nigdy byśmy nie wiedzieli, że taki człowiek żył, że taki człowiek istniał. Może w restytucji byśmy się dowiedzieli, ale tak to byśmy nigdy nie wiedzieli. Czasami jest tak, że człowiek staje na rozstajach swojego życia i od jego decyzji zależy dokładnie wszystko. Nie tylko jego los, ale los też ludzi, tysięcy, milionów nawet, którzy mogą się z nim spotkać. Wystarczy kilka słów, żeby podjął właściwą decyzję. Tak? Myślę, że, bo jeszcze nawet może wcześniej powiem, że tak zrobił Mateusz, ale tak się zastanawiam, ilu ludzi zrobiło inaczej niż Mateusz. Dla ilu ludzi Bóg miał piękny plan w ich życiu. Gdyby odpowiedzieli na te słowa, które gdzieś tam kiedyś w ich życiu Bóg do nich skierował. Czasami bywa tak, że czy przestaje doświadczać takiego żywego życia z Chrystusem, gdzieś idzie, tak jak Piotr, ponownie łowić swoje ryby. I bywa tak, że dokładnie jak w tej historii z Ewangelii, przychodzi Pan Jezus, staje nad jeziorem, a ci, którzy są w łodzi, patrzą na Jezusa i Go nie poznają. Nie widzą, że to jest Jezus. Ja wiem, że to chodzi o duchowe zmartwychwstanie i tego rodzaju sprawy, dlatego Go nie poznali. Ale myślę, że tak dla naszego chrześcijańskiego życia, gdyby to odnieść, to może być taka sytuacja, że Pan chce, żebyśmy coś zrobili. Ma dla nas jakiś plan. Naprawdę duży, dobry, wielki plan. A my wtedy sobie łowimy ryby. Powróciliśmy do jakichś rzeczy, które są kompletnie nieistotne, a które obiecaliśmy Mu wtedy, kiedy poświęcaliśmy Mu się na służbę, że będą gdzieś daleko, będą rybarzami. Przychodzi do nas, a my nie słyszymy, nie widzimy, nie poznajemy, że to jest Jezus. To gdzieś jesteśmy w zupełnie innym miejscu naszego życia. Coś nas ominęło. Myślę, że troszeczkę tak było z Gedeonem, a ta cała sytuacja też pokazuje nam to, że Bóg kocha ludzi, którzy mają pasję. Gedeon miał pasję. Troszeczkę o tym mówiłem w Bielawie, ale wydaje mi się, że część z was nie była. Podawałem przykład mojego taty. Mój tata jest tenisistą i całe jego życie obraca się wokół tenisa. I tak jak patrzę na jego życie, ma ponad 70 lat, to mogę powiedzieć, że to jest pasjonat tenisa, który całe swoje życie rzeczywiście oddał tenisowi. Jak mówiłem w Bielawie, to mówiłem wam o tym, że jest po udarze, ale nadal po tym udarze gra w tenisa. Chodzi tam na jakąś ściankę przy szkole podstawowej i tam nawet jak nikogo nie ma, to sobie puka, bo on po prostu to kocha. Byłem niedawno w Łodzi, bo mój tata mieszka w Łodzi. Dalszy ciąg tej historii był taki. Pojechałem do Łodzi i rozmawiam ze swoją siostrą i mówię, jak tam tata? A mi siostra, no chodzi na korty i gra. Mówię, no ale Ani, mówi, zima jest. No tak, jest zima, ale chodzi i gra. Ja, no to jak gra? No bierze tam, ten śnieg odsypuje i nikogo nie ma, on sobie tam codziennie 2-3 godzinki na tej ścianie popuka i gra. Niesamowity człowiek, mówi. Ale potem 2 tygodnie później chyba byłem znowu i mówię, no dobra, no to nadłożę trochę drogi, pójdę koło tej szkoły, gdzie on tam gra w tego tenisa. Mówię, może go spotkam, nie? A może sobie Ania coś wymyśliła. Nie spotkałem go, ale patrzę, kort zasypany śniegiem. Faktycznie. Ale koło kortu odkopana taka dróżka, która prosto wiedzie do tej ściany i ta ściana też odśnieżona. Mówię, no tak, no po prostu go nie spotkałem, ale widzę, że gra. To jest jego pasja, jego życie. I wydaje mi się, że właśnie, że Bóg kocha takich ludzi, dlatego też przyszedł do Gedeona, bo widział w Gedeonie taką ukrytą pasję. Ten człowiek od razu zareagował na Boże Słowo. Od razu zaczął tam w jakąś polemikę z aniołem chodzić. 14 werset do 17. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, mowa do Gedeona, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja Cię wysłałem. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój chyba ulubione powiedzenie, za pozwoleniem, Panie mój. Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów. Ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianczyków jak jednego męża. I odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Miał pasję, ale jednocześnie widać tutaj jego drugą cechę już troszeczkę myślę gorszą. Przychodzi do niego anioł Pana. On wie, że to jest anioł Pana, tak się do niego zwraca. Ale mówi jednocześnie, ten anioł mu mówi, wybawisz? Mówi, ja? Nie, bo ja jestem najmniejszy. Niczego takiego nie uczynię, niczego takiego nie zrobię. Anioł mówi, ja będę z tobą. A Gedeon mówi, no dobrze, ale to daj mi jakiś znak, że to ty jesteś właśnie ty. Jest w nim pasja, ale taka pewnego rodzaju nieufność też. Brak wiary może, prośba o znak. I ten znak był, faktycznie. Gedeon przygotował aniołowi koźle i placki, anioł spalił to, co on przygotował i to był dla niego znak. Ale jest faktycznie w Gedeonie, widać taką niepewność i widać też pewnego rodzaju strach i pewnego rodzaju bojaźń. Jak się popatrzy na dalszą historię życia Gedeona, to ten strach jest dalej też widoczny. Dalsza historia mówi nam o tym, że Bóg każe, już po tym znaku, który otrzymał, Bóg każe zburzyć ołtarz Bala, który postawił jego ojciec. Ojciec wpadł na taki pomysł, a Bóg kazał zburzyć ołtarz Bala i ściąć słup. I Gedeon rzeczywiście jest posłuszny i czyni to. Ale pamiętacie, kiedy to czyni? W nocy to czyni. A dlaczego w nocy to czyni? Bo w nocy się boi. po prostu się boi, jest strachliwy. Nie dość, że mu się Pan objawił, nie dość, że mówi, ja będę z tobą, wyzwolisz, masz ten ołtarz zniszczyć, a ten robi, ale tak, żeby mnie tam przypadkiem nikt nie zauważył. Werset 27, Gedeon wziął więc 10 mężów spośród swoich sług i uczynił, jak mu powiedział Pan. Ponieważ jednak bał się domowników swojego ojca i obywateli miasta, aby uczynić to w dzień, uczynił to w nocy. Czyni to w nocy ze strachu przed obywatelami miasta i domownikami jego ojca, a potem co się dzieje z Gedeonem? Znika, nie ma go. Ludzie rano wstają, ci, którzy czcili Bala, mówią, nie ma posągu. Co robią? Idą do ojca Gedeona. I paradoksalna, trochę absurdalna sytuacja, bo Gedeon sobie uciekł, oni idą do ojca Gedeona, a ojciec Gedeona broni Gedeona. A ojciec Gedeona broni Gedeona, a ojciec to jest ten, który postawił ten posąg Bala. Więc praktycznie rzecz biorąc, to powinien stanąć razem z tymi mieszkańcami. Ale tak nie robi. Natomiast mówi ciekawe słowo, że jeżeli tak jest, to ich Bal tam broni się samego siebie. Dlaczego coś tam chcecie od Gedeona? Strach Gedeona przejawia się też i taka właśnie jego niepewność też później. Wtedy, kiedy znowu Izrael został napadnięty, tam w dalszej części 6 rozdziału jest napisane, że ogarnia Gedeona duch pański, zwołuje wojsko Izraela i nagle znowu mówi, no dobrze, ale jeżeli mam ich pokonać, to potrzebuję kolejnego, następnego znaku. Potrzebuję runo, panie, tutaj stawiam, jak będzie dobrze, to runo ma być mokre, a wszystko ma być wokół suche. Bóg to robi. Czy dla Gedeona jest to wystarczający znak? Niewystarczający znak. Znowu jeszcze chce czegoś innego, żeby było odwrotnie. To wtedy już będzie upewniony. Boi się i jest niepewny. Identyczna sytuacja już po tej znanej nam selekcji, kiedy z iluś tam żołnierzy została garstka niewielka, liczba 300 osób. Bóg mówi do niego, lecz jeżeli boisz się wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim wiernkiem purą pod obóz. No już po tylu rodzaju znakach to by się wydawało, że Gedeon powie, nie boję się, idziemy, wreszcie pokonamy tych Midianczyków. Ale Gedeon boi się i idzie z tym swoim wiernkiem pod obóz. No jak dostaje następny z kolei znak, no to już wydaje się, że jest lepiej i że jest w stanie spełnić to, co Bóg zamierzył. Ale zwróćcie uwagę, braterstwo, że Bogu jakoś ten strach nie przeszkadza. Pomimo tego, że Gedeon się boi, Bóg widzi w nim potencjał. Widzi w nim tą pasję, o której mówiłem wcześniej, a jednocześnie też widzi jego gorliwość, widzi jego szczere serce. I myślę sobie tak, że czasami jest tak, że niektórzy chrześcijanie w dzisiejszych czasach wychodzą z założenia takiego, że każdy strach jest zły. Że z każdym strachem powinniśmy, nawet nie to, że walczyć, że w ogóle nie powinniśmy się bać. W niektórych kręgach charyzmatycznych to jest bardzo modne. Takie powiedzenie, że każdy strach jest od diabła i jest to coś, co nie jest Bożego. Ale wydaje mi się, że Biblia naucza, mało tego, że wydaje mi się, jestem pewien, że Biblia naucza czegoś innego, bo nawet jak patrzymy na Pana Jezusa, to Pan Jezus się bał? Była taka sytuacja w Getsemane, w której się bał. Mówi, że jego dusza się trwoży. Był pełen niepokoju i się bał. I sądzę, że to jest tak, że Bóg nie oczekuje tego, że my nie będziemy się bali. My, ludzie skażeni, ludzie niedoskonali, skoro nawet Pan Jezus, nasz Zbawiciel, będąc doskonałym, się bał. Ale to, czego oczekuje od człowieka, to tego, żeby potrafił przezwyciężyć swój strach, jeżeli jest chrześcijaninem. Żołnierze, jeżeli są w okopie, jak ktoś rozmawiał z żołnierzami, którzy brali udział w wojnie, albo nie, nawet jak się nieraz ogląda filmy ze wspomnień żołnierzy, z bardzo takich ciężkich sytuacji, to każdy mówi, że się ludzie boją. Się boją wyjść z okopów, boją się, kiedy jest desant, boją się wyjść ze statku, bo nie wiem, czy oglądaliście taki film Szeregowiec Ryan. Wszyscy mówią, że była tam bardzo realistycznie pokazana właśnie inwazja, bitwa pod Dunkierką, bodajże ten desant na plaży. No, strasznie to wyglądało, naprawdę strasznie. Zwłaszcza w kinach, kiedy te efekty jeszcze akustyczne były bardzo zbliżone ponoć do tego, co było w rzeczywistości. Ludzie opowiadali, że żołnierze mdleli, strach był ogromny, olbrzymi, ale odwaga nie polegała na tym, że ktoś nie miał strachu i szedł na hura, tylko że potrafił ten swój strach przezwyciężyć i pomimo tego, że się boi, potrafił walczyć. Myślę, że dokładnie tego Bóg oczekuje też od swoich dzieci, od chrześcijan, generalnie od tych wszystkich, którzy Mu służą. Nie tego, że nie będziemy się bali, ale tego, że potrafimy ten nasz strach, tak jak Gedeon, przezwyciężyć. I Bóg jest cierpliwy dla takich osób. Tchórzem nie jest ten, kto się boi i idzie walczyć. Tchórzem jest ten, kto zostaje w okopach. I o takich ludziach Biblia wypowiada się rzeczywiście negatywnie. Objawienie 21:8 mówi: udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i tak dalej, będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Ciekawe, że na pierwszym miejscu są wymienieni bojaźliwi, czy też w Biblii Tysiąclecia, nie, Vocatio, z kolei w Tysiąclecia też jest to oddane jako tchórzliwi. Więc ci, którzy nie walczą, którzy ulegają swojemu strachowi i potrafią go przezwyciężyć. W obojętnie jakiej dziedzinie chrześcijańskiego życia zawsze jest tak, że czegoś się boimy. Ale chodzi o to, żeby to przezwyciężyć. Chodzi o to, żeby wyjść z tych okopów. 25 i 26 werset Księgi Sędziów, tego 6 rozdziału. Tej nocy Jahwe rzekł do niego: weźmiesz młodego cielca z trzody twojego ojca i cielca drugiego siedmioletniego, zburzysz ołtarz Bala, własność twojego ojca, oraz zetniesz Aszerę, która jest obok. Następnie zbudujesz ołtarz dla twojego Boga Jahwe na szczycie tej skały, układając kamienie, weźmiesz tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę całopalną, używając drewna ściętej Aszery. Co ma zrobić Gedeon? Ściąć słup, zniszczyć ołtarz Bala i na jego miejsce postawić ołtarz dla prawdziwego Boga, dla Boga Jahwe. To rzeczywiście zrobił. Parę lat temu jeden z naszych braci powiedział też takie ciekawe porównanie, które też pamiętam do tej pory. Mówił, że kiedy Izrael miał jakieś ważne rzeczy zapamiętać, to budował sobie albo ołtarze, albo usypywał kamienie po to, żeby te kamienie były świadkami, żeby przypominały mu o tych wszystkich rzeczach, które były w przeszłości. I Rysiu wspomniał taką rzecz, że my w naszym chrześcijańskim życiu często robimy podobnie albo mamy robić podobnie, że jest tak, że bywają chwile, które są dla nas bardzo takie, bardzo żywe, w których rzeczywiście czujemy, że Pan nas dotyka. One może często nie następują, ale bywają. Jakieś takie nawet wspaniałe, cudowne rzeczy, które w naszym życiu się dzieją. Wybawienie z czegoś, czy odpowiedź na modlitwę jakaś taka właśnie wspaniała, taka cudowna. I warto jest postawić sobie taki symboliczny ołtarz w naszym życiu. Po to, kiedy przyjdą dni trudne dla nas, kiedy nasza wiara troszeczkę się będzie chwiała, będzie niepewna, żeby wrócić do tamtej sytuacji z mojego życia, przypomnieć sobie Boga, który mi pomógł, który działał, którego życie mogłem doświadczyć na samym sobie. I tak rzeczywiście bywa też w życiu chrześcijanina. Czasami jesteśmy na takiej duchowej pustyni i mówimy: Panie, pokaż się, bo czuję się cały wysuszony. Nie widzę Ciebie jako Boga, który żyje. I jest ciężko. Przechodzimy przez jakąś dolinę cienia, jakieś trudności, choroby, czy jeszcze co innego. Nie ma odpowiedzi na modlitwę. Być może nasza wiara się chwieje. Warto spojrzeć na te przeszłe jakieś takie ołtarze, które w naszym życiu, ważne wydarzenia, które w naszym życiu były. Ale jest jeszcze inny aspekt tej sprawy, że tak jak my stawiamy te dobre ołtarze w naszej ziemi, tak diabeł niestety też stawia swoje ołtarze w naszej ziemi. Swoje kamienie rzuca w naszej ziemi po to, żebyśmy pamiętamy. To są te wszystkie klęski, niepowodzenia, które my w życiu naszym ponieśliśmy. Stoi to w naszej ziemi, jesteśmy niewolnikami jakiegoś grzechu, jakiegoś upadku i nie jesteśmy w stanie sobie to powiedzieć. Mija 5 lat, mija 10 lat, mija 15 lat, mija 20 lat, grzeszymy, grzeszymy, grzeszymy i nie potrafimy sobie z tym poradzić. Od miesięcy, od lat, od dziesięcioleci. W ten sposób stajemy się niewolnikami grzechu i mało tego, przestajemy wierzyć w to, że jesteśmy w stanie jakiś grzech pokonać i z jakimś grzechem zwyciężyć. I każdy chyba dowódca powie to, że najgorszy rodzaj żołnierza, najbardziej taki, najgorszy, najcięższy rodzaj żołnierza to jest żołnierz, który stracił wiarę w zwycięstwo, który po prostu się już poddał na samym początku. I też nieraz, jak oglądacie Braterstwo, te filmy, które pokazują bitwy, to jest tak, że żołnierze tracą ducha, nagle pojawia się wódz na koniu, przed tymi żołnierzami tam jedzie i dodaje im siły, dodaje im mocy, dodaje im ducha, po to, żeby ci, którzy zwątpili, żeby nabrali wiary i nabrali siły. I myślę, że tak jest też w życiu chrześcijańskim, że diabeł stawia nam takie ołtarze i nie jesteśmy w stanie ich pokonać, nie jesteśmy w stanie ich zburzyć, bo tak naprawdę przestaliśmy wierzyć w to, że jest to możliwe. Pan Jezus kiedyś coś powiedział o wierze. Powiedział, uwierz, a ci się stanie. Nie mówię tutaj o tym, żeby wymyślać jakieś takie rzeczy, które też w niektórych kręgach chrześcijaństwa są bardzo modne, że jak uwierzę, że będę bogaty, to będę bogaty. Ale nasze zwycięstwo w dużej mierze zależy od tego, czy uwierzyliśmy w to, że rzeczywiście możemy zwyciężyć, czy też poddaliśmy się temu i nie zwyciężyliśmy. Przez ostatnie 15 lat borykałem się z grzechem. Problem z tym grzechem polegał na tym, że on nie był ani tak naprawdę biały, ani czarny, był taki szary. Można było sobie ten grzech tłumaczyć. Pewnie niektóre osoby jakoś by sobie ten grzech tłumaczyły, ale nie dawał mi spokoju ten grzech. Ciągle jak czytałem teksty o mówieniu prawdy, o uczciwości, albo jeszcze inaczej, jak mówiłem na przykład o tym, żeby żyć w prawdzie, że prawda jest ważna w znaczeniu prawdy doktrynalnej, to gdzieś tam miałem jakiś cierń taki, który mówił, no dobrze, a jak wygląda akurat ta sfera twojego życia? I tak jak mówię, pomimo tego, że to było bardziej szare niż czarne, ale nie dawało mi spokoju. Wierzcie mi, że jak czytałem Biblię, teksty, które mówiły o uczciwości, to robiłem chyba dokładnie to samo, co Adam z Ewą. Chowałem się. Unikałem tych tekstów. Jak napotykałem je, to gdzieś tam one postanawiałem ich nie czytać, nie rozmyślać, odłożę je na później, potem się zastanowię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od wielu lat wychodzę z takiego założenia, że jeżeli widzę taką sytuację, to nie chcę się poddawać. Po prostu nie chcę się poddawać. Nawet jeżeli nie jestem w stanie zwyciężyć czegoś w tej chwili, to nie chcę dojść do takiego momentu, w którym powiem, nie jestem w stanie z tym grzechem wygrać, bo nie wygram wtedy. To jest z definicji, z założenia. I wiele się o to modliłem. Mówiłem, powiedziałem też kilku osobom bliskim o tym swoim problemie. I też te osoby, wierzę w to, że się modliły. Nie będę teraz tego opowiadał, ale to już jest poza mną. Ten grzech jest poza mną. Wierzcie mi, braterstwo, radość z możliwości przeczytania tekstów o uczciwości jest tak wielka, że warto było przez te kilkanaście, 15 lat po prostu się nie poddawać. Nie poddawać i walczyć. Nie chcę powiedzieć, że jestem czysty, święty i bez grzechu, bo tak nie jest. Mam różnego rodzaju swoje upadki i tak jak mówiłem też w pierwszym wykładzie, najpierw Bóg bierze się za te grzechy grube, a potem się bierze za te mniejsze. Ale to jest piękne. To jest piękny. Człowiek widzi, że z czymś walczy, może walczyć i potem na końcu jeszcze dostrzeże, że to Pan zwyciężył. No to nie nasza zasługa tak naprawdę, tylko Boga. Pamiętam też początek mojego chrześcijańskiego życia, jak jeszcze byłem w świecie. Prowadziłem bardzo grzeszne i bardzo złe życie, ale też życie człowieka, który zupełnie się w tym świecie nie odnajduje. I nic mi się w życiu nie udawało. Inni mieli dziewczyny, ja nie miałem. Inni byli szczęśliwi, radośni. Ja się zastanawiałem, co ja tutaj robię w tym świecie. W jakim śnie żyję, zupełnie nie potrafiłem się odnaleźć. Patrzyłem na innych ludzi i ciągle tym wszystkim ludziom zazdrościłem, że temu się to udaje, tamtemu się tamto udaje, a ja takie chodzące nieszczęście. Matury nie zdałem. No, pasmo nieszczęść. Wiecie co, nie pamiętam już z czym to było związane, ale pamiętam ten moment, że jak się nawróciłem i pierwsza rzecz jakaś mi się udała, to było niesamowite uczucie. Jejku, może się coś w życiu udać. Z Panem jest to możliwe, że coś się w życiu uda. I tak jak nie miałem dziewczyny, nagle się nawróciłem. Mam żonę, której mnie oddał za nic na świecie. Mało tego. Pierwszy raz, jak zobaczyłem Lileczkę, wierzcie mi czy nie, od razu wiedziałem, że to będzie moja żona. Bo to było Boże. Prawda, to było Boże. I to jest niesamowite, że chrześcijanie bardzo często przez świat są uważani za ludzi, którzy są pewnego rodzaju takimi nieudacznikami, takimi ludźmi, którym się niewiele rzeczy udaje w życiu. Jest to po części prawda, bo tacy bywamy, zanim się nawrócimy. I takich nas też Bóg powołuje. Ale potem jest tak, że Bóg tworzy z tej masy, która jest taka, no właśnie nijaka, może stworzyć człowieka, który jest twardy i silny jak skała. Wczoraj rozmawialiśmy o niektórych misjonarzach z Eliaszem i z Anią. Historie różnego rodzaju misjonarzy i jedna taka historia była też niesamowita. Wiecie, braterstwo z misjonarzami to najczęściej było tak, że ich życie to było właśnie takie wahadło. Były bardzo trudne chwile, bardzo ciężkie, ale były też bardzo radosne i były takie piękne. To się tak krzyżowało. Ale był taki jeden człowiek, którego całe życie chrześcijańskie to było pasmo udręk. Nazywał się Adoniram Hudson. Jeżeli traficie na niego, przeczytajcie sobie książkę. To jest człowiek, który wyjechał do Birmy. Jak został misjonarzem, nie powtórzę dokładnie, bo dawno tę książkę czytałem, ale 3 żony mu umarły bodajże. Dzieci mu też poumierały. Stracił dom. No, nic mu się nie udawało. Wiecie, jak teraz czasami się czyta o tych historiach misjonarzy, ktoś pojechał, 10 tysięcy przyszło na kazanie, 20 się nawróciło, chrzciło, no to tak się mówi, no rzeczywiście ma jakieś rezultaty swojej pracy. Ten człowiek przez 10 albo 15 lat nie nawrócił nikogo. Pierwsza osoba ochrzczona była dopiero po 10 czy 15 latach. Przetłumaczył Biblię na język birmański i zaszył ją w poduszce, już nie pamiętam z jakiego powodu. I spalił mu się dom. To była jedyna Biblia, jedyny egzemplarz, który przetłumaczył. Zamknęli go w więzieniu, tak, Lileczko? Dobrze pamiętam. I do więzienia przyszedł jego przyjaciel i powiedział mu o tym, że ten dom, cały jego dom się spalił. A ten Adoniram Hudson mówi, cała moja praca, którą włożyłem, na nic praktycznie. Biblia, którą przetłumaczyłem, na nic. A nie miał żadnych notatek, niczego. Wszystko by musiał zaczynać od początku. I ten człowiek mówi, ocalała tylko jedna rzecz z całego twojego domu. Poduszkę. I przyniosłem ci tę poduszkę. I wiecie, braterstwo, że jest to jedyne tłumaczenie Biblii, które do tej pory w Birmie funkcjonuje. Nie ma żadnego innego tamtego czasu. I to jest człowiek, którego życie było naprawdę ciężkie i trudne, ale też człowiek, który nie poddał się do samego końca. Walczył do samego końca. Tak jak mówiłem wcześniej, był taki moment, jak się nawróciłem na chrześcijaństwo, zostałem chrześcijaninem, że zacząłem poznawać smak zwyciężania, ale to było tak, jak na samym początku wam opowiadałem z tym małżeństwem. Potem jakoś to się to wszystko tak uspokoiło. I gdzieś to we mnie zaniknęło. Te grzechy stawały się jakieś takie naturalne, zwykłe. Z niektórymi przestawałem walczyć, z niektórymi, tak jak wam opowiadałem, walczyłem do samego końca. Ale przestałem odczuwać ten smak zwycięstwa. I kiedy pojawiło się po kilkunastu latach kolejne właśnie takie zwycięstwo, to wierzcie mi, poczułem się jak taki wilczek, który ponownie posmakował krwi. Znowu sobie przypomniał, jak to się czuje, jak smakuje, kiedy człowiek zwycięży. Piękne chwile. Warto dla takich chwil żyć i warto wierzyć w to, że to zwycięstwo jest możliwe. Nawet jeżeli z czymś tam się borykamy jakiś długi okres czasu, to wcale nie znaczy, że musi tak być do końca. Ten ołtarz, który diabeł zrobił w naszym życiu, jeśli Bóg nam pomoże, może go zniszczyć, może go nie być, możemy go wyciąć. Troszeczkę skrócę ten wykład, bo nie chciałbym, żeby on był taki długi jak poprzedni, ale o jeszcze jednej rzeczy powiem. Dwóch w zasadzie. Chciałem trochę powiedzieć a zresztą powiem o czym. Tą walkę, którą prowadził Gedeon, prowadził nie sam, ale prowadził wspólnie. Może pamiętacie, że pierwsza walka, jaką Izrael stoczył, to była walka po wyjściu z Egiptu z Amalekitami. Izrael wtedy zwyciężył, to była ich pierwsza wojna, w zasadzie naród niewolników, a jednak zwyciężył, oczywiście z Bożą pomocą, bo wtedy Mojżesz tam stał na tej górze, a Aaron i Hur podtrzymywali jego ręce. Ale ciekawe jest to, że na pamiątkę tego Mojżesz zbudował ołtarz Bogu i nazwał go Jahwe Nissi, Jahwe Nissi, co oznacza Pan jest moim sztandarem. Pan jest moim sztandarem. I skojarzyło mi się to z przybytkiem i ze sztandarami, które były wokół przybytku. Pamiętamy, że tak było? Cztery strony przybytku i cztery sztandary. Cztery Boże przymioty. Miłość, mądrość, moc i sprawiedliwość. I wiem, że to są te denominacje chrześcijańskie, które każda miała jakieś takie tendencje do tego, żeby podkreślać główną cechę Bożego charakteru, albo miłość, albo moc, albo mądrość, albo sprawiedliwość. Ale myślę, że to ma też wymiar taki bardziej lokalny, tak bym to nazwał, bardziej indywidualny. Adam, jak będę mówił herezję, to zaprotestuj tutaj. Wydaje mi się, że każdy z nas, ludzi wierzących, ma taki swój kierunek, który jest jego kierunkiem ulubionym. Jak popatrzę się na ludzi wierzących, patrzyłem tak na mój zbór, to jedna osoba jest taka bardziej nastawiona na miłość. Druga osoba jest taka bardziej nastawiona na moc. Żeby Bóg działał, żeby było czuć, że On jest żywy, a nie żeby tak wszystko było takie martwe i tak dalej. Trzecia osoba jest nastawiona na sprawiedliwość, że w zborze to musi być tak, nie może być żadnego grzechu i wszystko ma być tak poukładane. A inna osoba jest nastawiona na mądrość. Orzeł. To jest to miejsce. Ja jakbym miał siebie gdzieś tam ustawiać, to ja mam ciągotki właśnie tam na północ. Mądrość, teologia to jest coś, co mnie fascynuje. Coś, co lubię, coś, co kocham, w czym się czuję najlepiej. Cały świat chrześcijański może dla mnie się sprowadzać. Mój pokój, książki, internet, Lileczka i Basia. I koniec. Wierzcie mi, że naprawdę mógłbym wiele lat tak przeżyć. Ale są osoby inne. Są osoby takie, które zwracają uwagę bardziej na miłość. Na przykład Andrzej, ten, który tutaj u was był. Andrzej to jest, jak miałbym go umieszczać, ewidentnie miłość. To jest człowiek, który lepi ludzi. A tam z każdym sobie pogada, każdego lubi. No, taki jest. Coś, co ja na przykład w ogóle prawie nie czuję, ale on czuje. Rysiu podobnie, to jest trzeci z naszych starszych. Ale są też osoby właśnie takie w zupełnie innym miejscu. I to jest dobre. Wcale nie jest złe, że ludzie są gdzieś tam porozmieszczani. Bo ten Izrael był silny nie dlatego, że było tylko trzy pokolenia na północy i nikogo więcej, że było trzy pokolenia na zachodzie i nikogo więcej, na wschodzie czy tam na południu. Izrael był silny dlatego, że było każde pokolenie. I był każdy i po tej stronie, po tej stronie, po tej stronie i po tej stronie. Wtedy był silny i wtedy mógł walczyć. I wydaje mi się, że dokładnie tak jest ze zborem. Zbór, który jest jedynie zborem nastawiony na moc Bożą, bardzo szybko popadnie w zwiedzenie. W części ruchach charyzmatycznych można to zaobserwować, bo chcą tylko, żeby był power w zborze, żeby się działo. Zbór, który jest z kolei nastawiony tylko na mądrość, stanie się szkołą teologiczną, będzie suchy i zimny. Zbór, w którym będzie nastawienie tylko i wyłącznie na miłość, to będzie taki klubik towarzyski. Ludzie będą przychodzić, kawkę pić, poklepywać się po plecach i to będzie ok. Z kolei zbór, w którym będzie tylko sprawiedliwość, jaki będzie?
Sprawiedliwość.
Nie wiem, czy byśmy chcieli, mieli taką radość z przychodzenia do zboru, który byłby tylko sprawiedliwy. No nie wiem. Raczej mi się wydaje, że nie bardzo. Już jak, jeśli już, to może do tej miłości, ale no, to też są jakieś minusy tego. Ale w zborze, w którym jest miłość, w którym jest mądrość, jest moc, sprawiedliwość, w dodatku, jeżeli one są zrównoważone w miarę, no wiadomo, że tam nigdy nie będzie tak idealnie, ale jeżeli się zwraca na to uwagę, to jest to silny zbór, mądry zbór, mocny zbór i sprawiedliwy zbór. Dla każdego jest miejsce. Jeżeli kogoś nie pasjonuje teologia, okej, znajdź sobie inne miejsce. Może ci pasjonuje ewangelizacja. Dobrze, rób to. Ale też patrz na tego, który się interesuje teologią, nie jako tam na doktrynera, tylko z szacunkiem, bo należy się. Z kolei, jeżeli ktoś jest po innej stronie, dokładnie taka sama postawa. Żeby się cenić nawzajem i dawać sobie miejsce w tym zborze, bo wtedy jest naprawdę zbór fajny, silny i jest takim żywym obrazem nawet Boga, który jest w niebie, bo ma te wszystkie główne przymioty, wszystkie cechy, które posiada Bóg. No to już zakończę, bo nie chcę przedłużyć. W każdym razie ta historia cała z Gedeonem, której no nie skończę, bo jeszcze mi połowę zostało notatek, kończy się tym, że Bóg wysyła Gedeona na wojnę, znamy tą historię, 300 wojowników, pokonuje tam Midianitów. Oni proszą, żeby Gedeon został królem i wtedy Gedeon bardzo ładnie odpowiada, bardzo ładnie się zachowuje, bo mówi: ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. Bóg będzie królem. No właśnie, to nam przypomina trochę pewną rzecz. Ale najpiękniej i najwspaniale jest wtedy, kiedy Bóg jest rzeczywiście królem, a nie nikt inny nad nami. I wydawałoby się, że to jest dobry koniec Gedeona, ale niestety na tym się nie skończyło, bo następne Gedeon co robi? Mówi: nie chcę być królem, Bóg niech będzie królem. A potem mówi: dajcie mi złote kolczyki. Zbiera te złote kolczyki i stawia posąg Panu. Czy też efot, różnie to dają, to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ważne jest to, że ten efot stał się dla Izraela sidłem i przedmiotem kultu. I to była jedna rzecz zła pod sam koniec życia Gedeona i szkoda, a potem jeszcze była druga rzecz, która była jeszcze gorsza. Będzie trochę pesymistycznie tutaj, ale tylko to jest ten fragment. A po śmierci Gedeona odwrócili się synowie izraelscy od Pana, zaczęli znów uprawiać nierząd z Balami i ustanowili sobie bogiem Bala Berit. Czyli wszystko to, co zrobił, jak krew w piach, na próżno. Synowie izraelscy nie pamiętali o Panu swoim Bogu, który ich wyrwał z ręki wszystkich ich okolicznych nieprzyjaciół. I nie odnieśli się przechylnie do domu Jerubala Gedeona odpowiednio do wszystkich dobrodziejstw, jakie on doświadczył Izraela. Dwie złe rzeczy, które zdarzyły się na koniec. I w związku z tym pytanie, czy w takim razie warto było robić tą krótką reformację za czasów Gedeona? Skoro i tak wszystko po pewnym czasie wróciło do normy, tak to nazwijmy. Warto było braterstwo, czy nie warto było? To dlaczego było warto?
Pokolenia.
Tak, my to czytamy, to jest dla nas ta korzyść, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że 40 lat ziemia odpoczęła. To prawda, że potem wpadli znowu w to samo, ale 40 lat było odpoczynku. To są dwa pokolenia mniej więcej. Ludzi mogli żyć w spokoju przez dwa pokolenia. Warto było. Nawet jeżeli coś się źle skończyło. Jak się patrzy na historię Kościoła, ogólnie rzecz biorąc na historię ludzi wierzących, na czasy reformacyjne, to dokładnie to można dostrzec. Reformacja, nie tylko ta duża, ale różnego rodzaju ruchy reformacyjne. Kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat, fajnie było, znowu coś się zepsuło. Przerwa, czasami bardzo długa, nawet kilka stuleci, znowu jakiś ruch reformacyjny, dobrze, znowu coś się zepsuło. Tak to trwa i tak to trwa. Ale istotne jest to, nie to, co jest teraz i co było kiedyś, tylko istotne jest to, co będzie kiedyś, w przyszłości. Bo robimy to też między innymi wszyscy, którzy w jakiś sposób reformują siebie i wszystkich wokół, albo chcą tej reformacji, powrotu do czystego życia, robią to dla przyszłości. Robią to dlatego, że nie tyle w tym życiu mają jakąś nadzieję, ale w przyszłym życiu, kiedy wszystko nie będzie już tymczasowe, ale po prostu będzie wieczne. Nie potrafiliśmy wczoraj odnaleźć tego tekstu, ale w jednym miejscu Hiob pisze, że jego nerki tęsknią za tym. Nie może się doczekać tej chwili. Tak Biblia tysiąclecia to oddaje, mówiąc o swoim zmartwychwstaniu na Bożym Królestwie. Nie może się doczekać tej chwili. I tej tęsknoty, takiego pragnienia braterstwu życzę sobie też, życzę. No i też życzę tego nam wszystkim, żeby to się stało rzeczywistością w naszym życiu, żebyśmy się kiedyś spotkali tam za ileś lat już jako ludzie, którzy będziemy wzbudzeni z martwych i powiedzieli: udało się, zwyciężyliśmy. Tego wam życzę. Amen.